Na zegarze 9 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańska. W studiu są już ze mną nasi goście. Ewa Ligman, prezes zarządu Hospicjum Pomorze Dzieciom. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Lech Makowiecki, poeta, kompozytor, scenarzysta i felietonista. Witam pana.
Witam serdecznie.
Zachęcamy naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi opiniami, wysyłając SMS-y pod numer 603-06-06. Drodzy państwo, wiceminister zdrowia powiedział, że rząd spodziewa się wzrostu liczby zakażonych koronawirusem w Polsce. O 9 rozpoczęło się właśnie posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak zapowiedział wiceminister zdrowia, na spotkaniu ma zostać podjęta decyzja w sprawie możliwości zamknięcia wszystkich szkół w kraju, między innymi. To tylko jedna z decyzji, na którą czekamy. Ta informacja ma być o 10 podana na specjalnie zwołanej konferencji. A prezydent Polski Andrzej Duda apeluje o odpowiedzialność, rozsądek i higienę. Co państwo myślicie o tym, w jakim czasie żyjemy dzisiaj i czy to już jest, no właśnie, jak to nazwać, to co jest, to co dzieje się wokół nas? Jak państwo to nazywacie?
My w hospicjum na co dzień mamy do czynienia z kryzysowymi sytuacjami.
Dlatego jest pani tutaj z nami, tak, i czekamy na rady.
Gdzieś z boku przypatruje się temu zjawisku. Myślę, że największy luksus to zachować spokój. I okazuje się, że zachowywanie spokoju jest limitowane w całym społeczeństwie. My trenujemy to na co dzień, zaglądamy w oczy strachowi, który gdzieś tam w momencie, kiedy doświadczamy nieuleczalnej choroby kogoś nam bliskiego, w naszym hospicjum dziecka, nastolatka, no jest to szalenie trudne, żeby w tym wszystkim, w natłoku różnych emocji, tych trudnych zdarzeń, zachować mimo wszystko spokój, cieszyć się dniem dzisiejszym.
No właśnie, zachować spokój wtedy, kiedy słyszymy we Włoszech 631 zgonów, w Niemczech 2 zgony, we Francji 1116 zachorowań, 30 zgonów, w Wielkiej Brytanii 382 zachorowania, 6 zgonów. Jak tutaj zachowywać spokój?
Jako inżynier z wykształcenia, bo to jest mój pierwszy zawód, staram się posługiwać logiką, statystyką, rachunkiem prawdopodobieństwa. To są takie matematyczne metody, żeby nie poddać się panice, tylko ocenić zagrożenie. Wydaje mi się, że ten statek turystyczny, na którym zdiagnozowano było 700 przypadków, jest takim dobrym przykładem, jak groźny jest ten wirus, ponieważ zarażonych tam było 700 osób, a zmarło 7, czyli w tym zamkniętym miejscu co setna osoba umierała. To nie jest aż takie straszne, zwłaszcza, że śmierć spotyka raczej ludzi, którzy są słabi, starsi. Nie wiem, nie znam dokładnych danych, ale zdaje się, że 80% czy 90% umierających to są ludzie raczej starsi, w podeszłym wieku. W związku z tym jest nadzieja dla ludzi, którzy mają silną odporność, mocną odporność na przetrwanie tego bez problemów, to jak grypy, jak jakiegoś takiego schorzenia, z którym stykamy się na co dzień, a nie demonizujemy go.
No właśnie, dzisiaj demonizujemy chyba koronawirusa, tylko pytanie, czy to jest demonizowanie, czy jednak zetknięcie się z pewnym faktem, na który zostaliśmy postawieni pod ścianą w pewien sposób, czy zaskoczeni, ale z jednej strony, albo z drugiej strony mówimy o odpowiedzialności. Jak zachowywać się odpowiedzialnie w takich momentach, kiedy no, dochodzi do pewnego kryzysu, tak? Do sytuacji kryzysowej? Mówiła pani, że w hospicjum na ten temat na co dzień rozmawiacie i stykacie się z sytuacją kryzysową.
Fakty są takie. Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Nie wiemy, co będzie jutro. A profilaktyka i dbanie o swoje życie i zdrowie jest chyba powołaniem każdego człowieka. Więc zachowanie zdrowego rozsądku jest tutaj przede wszystkim polecane, zalecane. Z drugiej strony, chyba z doświadczenia wiemy, że kiedy mamy jakąś bardzo stresującą sytuację w swoim życiu, to bardzo szybko łapie nas infekcja. Gdzieś organizm chce odreagować. Więc tutaj możemy wpaść niechcący w taką spiralę przez stres i strach, który się napędza, słuchając zewsząd informacji. I podejrzewam, że większość z nas za chwileczkę będzie miała katar, jakąś infekcję i jeszcze bardziej będziemy się nakręcać. To tak jak osoby, które mają chore serce, skarżą się, że jeżeli stresuje się bardzo, to serce moje jeszcze szybciej bije i mam wrażenie, że tego czasu, który pozostał mi tutaj na świecie, będzie jeszcze mniej. Dlatego zachowanie spokoju i rzeczywiście, tak jak pan powiedział, taki zdrowy rozsądek, logika. Większość z nas tak naprawdę może zginąć każdego dnia w wyniku różnych innych sytuacji. I dla mnie gdzieś z perspektywy człowieka, który na co dzień styka się ze śmiercią, jest to informacja, że jednak nie rozmawiamy o tym na co dzień, że śmierć jest bardzo wypartym tematem, tematem tabu, chorowaniem. Bardzo boimy się wciąż tego tematu i gdzieś my z hospicjum, z tym strachem boksujemy się każdego dnia, ale oswajamy się z tym tematem.
Ja tylko Państwu dopowiem, pani Ewa Ligman, rzeczywiście boksuje się z tym tematem codziennie, będąc w hospicjum i pewnie większość ludzi, którzy pracują i współpracują z hospicjami pomorskimi, niedługo Pola Nadziei, więc będziemy do tego tematu wracać. A z drugiej strony no jednak robi to w inny sposób, to znaczy mierząc się z problemem śmierci, umierania, chorób, troski o drugiego człowieka, umie znaleźć w tym pewien dystans. Może my nie znajdujemy dystansu wobec tego faktu koronawirusa, który istnieje, bo on istnieje i lekarze mówią, że będzie się rozwijał. Czy to jest brak dystansu, czy może właśnie zachowania nieodpowiedzialne, bo przyglądając się temu, co we Włoszech się działo w ostatnim czasie, mam wrażenie, że Włosi zachowali się nieodpowiedzialnie, dlatego tam tyle tych zachorowań.
Wydaje mi się, że można przesadzić z tą ostrożnością. Ja jestem absolutnie za tym, żeby rzeczywiście tam, gdzie się da, próbować zahamować dowolnymi metodami tę inwazję wirusa. Natomiast trzeba też zerknąć w przeszłość. To nie jest pierwsza zaraza, pierwsza epidemia, która nawiedziła kulę ziemską. I na pewno temu koronawirusowi daleko do Hiszpanki, daleko do epidemii, które przeszły już na przykład chociażby przez Amerykę. Swego czasu przecież mało kto pamięta, ale to nie kowboje wymordowali Indian, jak to na westernach się zwykle pokazuje, tylko po prostu armia brytyjska podrzuciła Indianom zakażone ospą chusteczki i koce. I nieodporny na te bakterie każdy szczep indiański, który się z tym zetknął, no po prostu ginął. Tak samo państwo Inków. Wielka, bodajże 25-milionowa struktura ludnościowa zginęła, ponieważ konkwistadorzy przywlekli ze sobą salmonellę. Dla Europejczyków ona nie była groźna. A tam z 25 milionów ocalał tylko 1 milion Indian, Inków. I naprawdę trudno porównywać teraz koronawirus do tamtych tragicznych epidemii.
W sytuacji zagrożenia ważne jest odpowiedzialne zachowanie. Nie możemy ulec panice, nie możemy narażać naszych współobywateli na zagrożenie, tylko wspólnym działaniem możemy zwalczyć koronawirusa. Naszą bronią jest wiedza, rozsądek i higiena. Tak mówił po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa prezydent Andrzej Duda. Wiedza, rozsądek i higiena. Czy to jest jedyna alternatywa?
Ja bym dorzucił jeszcze odporność organizmu, która niestety wraz z nadejściem cywilizacji spada i to bardzo spada. Nasi rodzice, nasi dziadkowie byli poddani selekcji naturalnej. Czy wojna, czy głód, czy choroby, czy obozy. Obserwujemy teraz czy Sybiraków, czy powstańców warszawskich, którzy dociągają setki albo ją przekraczają i są w doskonałej kondycji. My niestety jesteśmy mniej zahartowani od nich, stąd te moje obawy, że będziemy mniej odporni, mogą się potwierdzić w praktyce.
Z punktu widzenia funkcjonowania państwa to jest naprawdę poważne zaburzenie usług, transportu, różnych działań, urzędów, firm. Jak państwo patrzycie na to, co dzieje się wokół waszych zadań, które wykonujecie na co dzień? Czy rzeczywiście jest zaburzone to funkcjonowanie? No to widać gołym okiem. Za chwilę będziemy mieli pewnie informacje. Zamykane są szkoły, przedszkola. Mniej korzystamy z tych wszystkich miejsc usługowych, nie chodzimy do kina, zmienia nam się po prostu życie.
No ja odczuwam to nawet na rynku pracy. Jestem muzykiem koncertującym w dalszym ciągu, w związku z tym
koncerty są odwoływane.
Widmo odwoływania koncertów powyżej 1000 osób, a podejrzewam, że za chwilę to zejdzie jeszcze niżej, zagraża też mojej egzystencji. No, jakieś tam zapasy, jakąś tam dywersyfikację zarobków posiadam, ale na pewno to się odbije na finansach. Takich grup jest więcej. No, przecież wiadomo, że transport, wiadomo, że turystyka, wiadomo, że zakłady przemysłowe, wiadomo, że szkoły czy uczelnie, które też są zbiorowiskami ludzkimi, będą zamykane, będą przestawały funkcjonować na jakiś czas, mam nadzieję tylko. I to się odbije na sytuacji finansowej bardzo, bardzo wielu grup społecznych.
Pacjenci hospicjum będący w terminalnej fazie choroby nie mogą czekać na opiekę. Tutaj jest potrzeba ciągłej, całodobowej, specjalistycznej opieki, ale ryzyko, które my dostrzegamy, no to rzeczywiście odwoływane są imprezy, które finansują opiekę medyczną. I to jest bardzo duże ryzyko funkcjonowania i działalności hospicjum, które utrzymuje się głównie z datków starowizn.
No właśnie, tych problemów gospodarczych, ekonomicznych, żniwa tego będziemy dopiero zbierać i już powoli zbieramy. Ale pytanie jest takie, jak zachowywać się w takiej sytuacji? No bo, tak jak powiedziałem, zmienia nam się pewien styl życia. Tak? To jest duży, pewien kłopot dla niektórych.
No to jest oczywiste, że bardzo długo nie było już w naszej części świata ani jakichś konfliktów zbrojnych, ani jakichś takich większych epidemii. W związku z tym utraciliśmy te umiejętności survivalu. Pomijając odporność organizmu, przeraża nas cokolwiek. Wyłączenie prądu, brak dostępu do Facebooka, to są dla naszych rodziców czy dziadków śmieszne w ogóle klęski, a dla obecnych pokoleń całkiem poważne zagrożenie. W związku z tym odzyskanie takiego zdrowego rozsądku, takiej umiejętności przetrwania trudnych okresów, no to już jest kwestia na cały system wychowawczy. Być może w szkołach należałoby uczyć już dzieci, jak przetrwać czy jakieś konflikty zbrojne, czy jakieś klęski żywiołowe, czy jakąś epidemię. To jest pewna dziedzina, której się można nauczyć i oczywiście mimo strat te straty ograniczyć.
No właśnie, to jest bardzo mądre, co pan mówi. Edukacja na poziomie nie wtedy, kiedy jest zagrożenie, tylko dużo wcześniej, prawda? Może trochę tego nam brakuje w takiej codzienności. Trochę wydaje nam się, że świat należy do nas, że wszystko jest uporządkowane, że wszystko jest poprawne, że jesteśmy zdrowi. Z mediów też te informacje otrzymujemy, a tymczasem jeden mały kryzys i już nie potrafimy sobie z tym poradzić. Arcybiskup Stanisław Gądecki również mówi o tym i przypomina. Może to też jest jakiś kierunek. Przypomina, że osoby starsze i schorowane mogą uczestniczyć w innych formach, ale też apeluje do tego, żeby zainteresować się osobami starszymi, osobami chorymi, być przy nich, pomagać im. Czy to jest może też zwrócenie uwagi na tych najsłabszych właśnie, o których tak często zapominamy?
Mnie podopieczni hospicjum dzieci uczą przechodzenia przez kryzysy. To jest cały ten paradoks.
Proszę bardzo, dzieci mogą nauczyć.
Tak, ponieważ mimo tej ostatecznej diagnozy, mimo choroby, nie tracą pogody ducha. I tego życzę wszystkim nam, żebyśmy rzeczywiście może wykorzystali ten czas koronawirusa na przewartościowanie trochę swojego życia, bo to jest taki sygnał prosto w serce, w którym momencie swojego życia jestem. Bo jeżeli panicznie reaguję na zagrożenie, to de facto jeszcze nic się nie wydarzyło, a już w mojej głowie rodzą się scenariusze najtragiczniejszych filmów. No to pytanie, na ile tutaj wytrenowałem charakter w swoim życiu i może jest to dla mnie taki egzamin przed tym najtrudniejszym, który czeka każdego z nas.
A ja ze swojej strony zainteresowany bardzo edukacją młodego pokolenia, bo zawsze nawet to, co robię, jest takim jak gdyby uczeniem tych dzieci pewnych wartości. Zwracam uwagę, teraz kiedy będą zamykane szkoły, dzieciaki siedząc w domu, no cóż, będą siedziały albo w internecie, albo oglądały telewizję. I mam taką odezwę do decydentów stacji telewizyjnych, również do radia, żeby tym dzieciom dostarczać bardzo edukacyjnego i bardzo wartościowego materiału właśnie na wizji, w telewizorze. Niech to będą jakieś wartościowe filmy, niech to będą jakieś edukacyjne zajęcia również. Popkultura dzisiaj wychowuje całe generacje nowych pokoleń. Nawet nie mamy świadomości, jak silne jest oddziaływanie popkultury. Popkultura po prostu edukuje, wychowuje, uczy, również demoralizuje. W związku z tym to, co dzieciaki zobaczą teraz w telewizji w czasie tych zwolnień zajęć, będzie też bardzo ważne, bardzo istotne.
Co ciekawe, rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia. Polski Związek Piłki Nożnej apeluje do tego, ponieważ te mecze odbywać się będą bez obecności publiczności. I akustyka na stadionach piłkarskich jest dużo lepsza, żeby na przykład podczas meczy nie przeklinać. To też jest jakiś kierunek zmian.
No to jest
zmian.
Akcent humorystyczny. Ja bym chciał, żeby nie przeklinano w ogóle, a nie tylko podczas meczy. Chociaż przekleństwa też są po coś potrzebne, ale tylko zostawmy je na takie momenty, kiedy rzeczywiście można, trzeba odreagować i sytuacja życiowa to motywuje. Natomiast generalnie czystość języka na co dzień. Niemniej jednak uważam, że dzieci i szkoły powinny mieć nieco zrewidowany program nauczania. Ten okres takiej ciepłej wody w kranie już nieco przemija i warto by uczyć dzieci w szkołach tego, co może im zagrażać również. Wojna jest coraz bliżej naszych granic. Ukraina, terroryzm. W związku z tym może przywrócić szkolenie obronne, strzelanie w liceum, tak jak ja kiedyś miałem, przysposobienie obronne i muszkę i szczerbinkę nauczyłem się zgrywać właśnie w szkole. Uczmy dzieci w czasie takich zagrożeń, gdzie czarne chmury nad Europą się zbierają, rzeczy potrzebnych. Potrzebnych, a nie haftu kaszubskiego na przykład, czy ale, tańca towarzyskiego.
Ale haft kaszubski, taniec przyda się nam również, ale na koniec jeszcze zapytam się państwa, co zrobić, jeśli nadmierny strach zaburza jednak nasze codzienne funkcjonowanie, bo przecież widzimy to gołym okiem.
To pytanie raczej jest do psychologów, psychiatrów, do...
Ale państwo z tym strachem też macie na co dzień do czynienia. Pan wychodząc na scenę również się boi, że może coś nie wyjdzie.
Tramę można opanować. Wydaje mi się, że to jest kwestia ćwiczeń. Każdy musi jakąś swoją metodę wypracować. No nie wiem, policzyć do 10, głęboko oddychać, przebiec się po lesie i wtedy wszystkie stresy na skutek zmęczenia odchodzą, ponieważ człowiek się śmieje w tym momencie z zagrożeń. Jest tak zmęczony, jest tak odreagowany psychicznie, że może podchodzić do wszystkiego na większym luzie.
Ja zawsze mówię dzieciom, że to strach jest tchórzem, a nie my. I warto o nim po prostu rozmawiać, bo on nie chce być zdemaskowany. Jeżeli zaczynamy o nim mówić, nazywać rzeczy po imieniu, czego boimy się, okazuje się, że to nie jest aż takie straszne. Podzielić się z kimś, rozmawiać z dziećmi o tym, co przeżywamy, co czujemy. To może być niezwykle edukacyjne i kształtujące różnego rodzaju postawy.
Myślę, że ludzie wierzący mają łatwiej, bo oni są bardziej oswojeni ze śmiercią. Dla nich śmierć nie jest końcem świata. Natomiast inni no, muszą się jakichś technik nauczyć.
A ja przypomnę jeszcze państwu apel prezydenta Polski o odpowiedzialność, rozsądek i oczywiście higienę. Życząc państwu dużo zdrowia, komentowali ze mną dzisiaj Ewa Ligman, prezes zarządu Hospicjum Pomorze Dzieciom i Lech Makowiecki, poeta, kompozytor, scenarzysta i felietonista. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Życzę dobrego dnia. Andrzej Urbański, Radio Gdańsk.